czołem. Nazywam się Michał Luszawski, a to jest Glenda, podcast o sprawach z pogranicza nauki, historii, bezpieczeństwa i ratownictwa. Niecodzienny miks. Co z tego wyszło? Przekonajcie się sami. Zapraszam. Pewnie kojarzycie tę sytuację, gdy dym z ogniska wyciska wam po prostu łzy z oczu. Z której strony byście nie stali, dym zawsze wieje w waszą stronę. Okropnie nieprzyjemne uczucie. Teraz wyobraźcie sobie, że takie ognisko płonie na środku waszego salonu. Kto wie, może macie tam dywan. Może w pobliżu znajdują się zasłony sięgające podłogi, a na dodatek zostawiliście rozszczelnione okna. Jedno jest pewne w takiej sytuacji. Ogień ma pod dostatkiem paliwa i powietrza. Kłęby gęstego dymu momentalnie wypełniają pomieszczenie. Zaczynacie się dusić. Praktycznie nic nie widzicie. Dym wypełnia pomieszczenie. Pożar nie wygląda tak pięknie jak na hollywoodzkich produkcjach, gdzie widzimy płomienie, a cała reszta pomieszczenia jest nieźle widoczna. Na szczęście ktoś z sąsiadów wezwał straż pożarną i oto na kolanach, przy ziemi, porusza się w waszą stronę strażak. Jego twarz zakrywa maska aparatu oddechowego. Dzięki niej może swobodnie oddychać i nieść pomoc w okropnym zadymieniu. Dzięki odwadze tego człowieka i technice, która wspiera go w jego wysiłkach, jesteście uratowani. Dziś przyjrzymy się właśnie jednemu z aspektów tej techniki. Sprzętowi ochrony układu oddechowego. Wynalazkowi, który pozwolił ocalić setki istnień. Na początku może wyjaśnijmy sobie dwie rzeczy. Czym właściwie jest dym i w czym nam przeszkadza. Jak mówi przysłowie, nie ma dymu bez ognia. Jakoś tak się kulturowo utarło, że ogień, jakby nie patrzeć jeden z czterech żywiołów, traktujemy właśnie jako jednolite zjawisko. Z punktu widzenia chemiczno-fizycznego już tak prosto nie jest. Ogień jest efektem spalania, czyli reakcji chemicznej zachodzącej między paliwem a utleniaczem. Efektem tej reakcji jest wydzielenie ciepła i światła w sporym uproszczeniu. Na sam ogień składa się kilka zjawisk, takich jak emisja promieniowania widzialnego, emisja promieniowania podczerwonego, emisja promieniowania elektromagnetycznego w postaci ciepła oraz emisja akustyczna, taka jak trzask czy syk towarzyszący płomieniom. W procesie spalania powstaje mieszanina gazów, produktów licznych reakcji chemicznych zachodzących w czasie samego spalania czy w jego towarzystwie. Dorzućmy do tego sadzę, gdy płonie coś, co zawierało w sobie duże ilości węgla. Dodajmy popiół, dwutlenek węgla, cyjanowodór, tlenek węgla, fosgen, sporo tego. Te kilka nazw, czyli właśnie tlenek węgla, cyjanowodór, fosgen, warto mieć z tyłu głowy, myśląc o pożarze, bo wbrew obiegowej opinii ludzie częściej i szybciej giną na skutek zatrucia dymem niż od samych płomieni. Tak naprawdę skład dymu jest zależny od rodzaju paliwa, utleniacza oraz temperatury spalania. No okej. Przypomnijmy sobie jeszcze, o co to całe zamieszanie, czyli oddychanie. Od chwili, gdy opuszczamy łono matki i w tej jednej, cudownej chwili powietrze wypełnia po raz pierwszy nasze maleńkie płuca, po ten jeden ostatni terminalny dech. Nasza klatka piersiowa unosi się i opada średnio około 15 razy na minutę, czyli 900 razy na godzinę, 21 600 razy na dobę, 7 884 000 razy w roku, przyjmując wartość uśrednioną. Oczywiście zakładane ilości są czysto utopijne. Średnia ilość oddechów ulega zmianie zależnie od naszego wysiłku fizycznego, stanu zdrowia czy też stanu emocjonalnego. Samo oddychanie to w zasadzie zespół procesów polegających na pobieraniu przez komórki tlenu oraz wydzielaniu dwutlenku węgla powstałego w wyniku zachodzących w organizmie procesów życiowych. Procesy te zachodzą za pośrednictwem dwóch współpracujących ze sobą układów – układu oddechowego i układu krwionośnego. Podczas oddychania wdychamy mniej więcej 78% azotu, 21% tlenu, 0,94% argonu, no i 0,06 innych gazów oraz substancji takich jak krypton, ksenon, hel, dwutlenek węgla, ozon, amoniak, wodór, tlenki azotu, tlenki siarki, pyłki, węglowodory, mikroorganizmy, w tym, uwaga, grzyby. W każdym oddechu wciągamy do płuc kilka zarodników grzybów. Ciekawe, prawda? Jak już wcześniej powiedzieliśmy, w czasie pożaru do składu powietrza możemy dorzucić, większą część tablicy Mendelejewa. chociażby wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, benzen, naftalen, izocyjany czy sztuczne włókna szklane. Sporo tego. No, sporo. No, ale zasypałem was w sumie nazwami masy związków chemicznych. Pomyślmy, czym to grozi? W najlepszym przypadku tylko niedotlenienie. W trochę gorszym zatrucie. W najgorszym, no cóż, szybką, gwałtowną śmiercią. Istnieją też efekty długoterminowe, o których nikt nie myśli w pierwszej kolejności. Choroby płuc, uszkodzenia DNA, problemy z płodnością, zaburzenia neurologiczne czy rak. Właśnie, rak. Czy wiesz, że według danych zebranych w 2016 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Strażaków, rak odpowiadał w tym roku za 70% zgonów wśród strażaków. Nie tylko tych czynnych zawodowo, lecz również emerytów. To okropne. Oznacza to mniej więcej tyle, że rak stał się chorobą zawodową strażaków. Straszne. Właśnie dlatego tak ważna jest ochrona dróg oddechowych przed szkodliwymi efektami spalania, by zapobiegać nie tylko bieżącym skutkom ekspozycji na dym, lecz również tym skutkom długoterminowym. Przez stulecia ludzie toczyli nierówną walkę z ogniem. Pewnie kojarzycie z dzieciństwa takie obrazy z animacji, w których bohaterowie podają sobie z rąk do rąk wiadra napełnione wodą. Choć obdarzeni taką pozorną nieśmiertelnością, stoją zawsze na zewnątrz budynków i tylko polewają płomienie. Domyślacie się dlaczego? W walce mogli skorzystać z dwóch żywiołów, wody i ziemi. Ale ogień i powietrze, a w zasadzie brak tego drugiego, uniemożliwiały im wejście do środka. Dym i żar były zbyt silne. Początkowo, by w jakiś sposób radzić sobie z dymem, strażacy podobno zapuszczali długie brody, by móc moczyć je przed akcją w wodzie, zwijać i wkładać do ust, tworząc w ten sposób prymitywny filtr. Tak głoszą opowieści. Czy takie rozwiązanie chroni przed dymem? No raczej nie. Prędzej, jeżeli musieli już wejść do płonącego budynku, to starali się wstrzymać oddech. Jak myślisz, ile czasu jesteś w stanie wstrzymywać oddech? 45 sekund? Minutę? Powiem ci, że z ciekawości sprawdziłem, na ile mi się to uda. Tak z marszu, bez żadnego przygotowania. Wytrzymałem 63 sekundy. Mało, w zasadzie bardzo mało. Zwłaszcza, że mierzyłem to siedząc, czyli przy braku wysiłku fizycznego. Aby wydłużyć czas przebywania wewnątrz pomieszczeń, potrzebne były jakieś zmiany. Zaczęły się one w 1825 roku, gdy Giovanni Aldini, włoski naukowiec, opracował pierwszą maskę, która miała zapewnić ochronę przed ciepłem i w jakiś sposób umożliwić oddychanie użytkownikom. Wkrótce jego wynalazek uległ pewnej modyfikacji. Maskę połączono wężem z pompą dostarczającą świeże powietrze. Oparto to na zasadzie działania systemów oddechowych nurków głębinowych. Twórcy prześcigali się w coraz to bardziej fantazyjnych kształtach tychże nakryć głowy. Powszechnie stosowano skórę, mosiądz czy gumę. Niestety rozwiązanie takie wiązało się z ograniczoną mobilnością strażaków. Mimo to hełmy tego typu, maski tego typu stosowano jeszcze w pierwszych latach XX wieku, czyli bez mała 70 lat. W 1863 roku niejaki Lacour stworzył pierwszy niezależny od węża aparat oddechowy. Złożył razem dwa płócienne worki wyłożone gumą. Taki hermetyczny worek noszono na plecach i zabezpieczano szelkami oraz pasem biodrowym. Dwa gumowe węże połączone z ustnikiem umożliwiały noszącemu wdychanie świeżego powietrza. Worki o różnej wielkości były napełniane powietrzem za pomocą specjalnego zestawu mieszków i zamykane korkiem do czasu, gdy były potrzebne. Uzupełnieniem takiego zestawu były gogle, skórzany kaptur, zacisk na nos. Zestaw ten zwiększył mobilność strażaków. Jednak z powodu braku jakiegokolwiek filtra i w zasadzie oddychania wciąż tym samym powietrzem, a co za tym idzie z coraz bardziej zubożałym w tlen, no można było tak oddychać jakieś 5-10 minut. To wciąż bardzo mało. By móc swobodnie działać, spróbowano sięgnąć ponownie po filtrację. Tym razem darowano sobie brody i w okolicach 1870 roku niezależnie opracowano kilka masek wyposażonych w filtr. W większości wypadków jako materiał filtrujący wykorzystywano bawełnę nasączoną wodą, pokruszony węgiel oraz glicerynę w różnych ilościowo-jakościowych konfiguracjach. W przypadku masek filtrujących strażak miał pełną swobodę ruchów. nie musiał zwracać bacznej uwagi na czas, w obawie, że zabraknie mu tego powietrza w ciągu tych 10 minut. Zdawałoby się, że jest to rozwiązanie idealne dla strażaków. Lecz pojawił się pewien problem. Maska, owszem, wychwytywała część toksycznych produktów spalania oraz zatrzymywała cząsteczki sadzy, lecz nie dawała ochrony przed tlenkiem węgla. Zatrucie tym związkiem może niezwykle szybko doprowadzić do śmierci. Tlenek węgla ma ponad 200-krotnie silniejsze powinowactwo chemiczne do hemoglobiny niż tlen. To oznacza, że szybciej wiąże się z hemoglobiną, której podstawową rolą w naszym organizmie jest transportowanie tlenu do reszty organizmu. Rozchodząc się, tlenek węgla doprowadza do niedotlenienia. Przy stężeniu wynoszącym ponad 1% tlenku węgla w powietrzu, już po kilku oddechach człowiek traci przytomność, a w ciągu kilku minut umiera z powodu uduszenia. Pierwsze filtry w ogóle nie sprawdzały się w roli bariery dla tego związku. Stąd, jak już wcześniej wspomniałem, popularność rozwiązań z wężem doprowadzającym powietrze jeszcze na początku XX wieku. Co ciekawe, dzisiejsze maski przeciwgazowe są w stanie związać tlenek węgla. W 1920 roku Arthur B. Lamp, William C. Bray i Joseph C. W. Fraser opracowali hopkalit, czyli mieszaninę tlenku miedzi 2, tlenku kobaltu 3, tlenku manganu 4 oraz tlenku srebra, która pozwala utlenić tlenek węgla, czyli CO, do bezpieczniejszej postaci dwutlenku węgla CO2. Prawdziwy przełom nastąpił dopiero w XX wieku, choć sam wynalazek został opracowany już w 1880 roku. Mowa o wynalazku, który nazywa się rebreather, czyli aparat oddechowy o obiegu zamkniętym lub też półzamkniętym, potocznie nazywany oddycharką. Jak to działa? Otóż powietrze wydychane z płuc przechodzi przez pochłaniacz wypełniony absorbentem, takim jak wodorotlenek sodu NaOH, czy wodorotlenek potasu KOH, a w późniejszym okresie również wapno sodowane, czyli mieszanina wodorotlenku sodu i wodorotlenku wapnia, CaOH dwa razy wzięte. Absorbent pochłania dwutlenek węgla i powietrze dostaje się do worka oddechowego. Ponieważ powietrze, które już raz przeszło przez ludzki organizm, zużyło część tlenu, więc to, które znajduje się w worku, jest zubożałe. Specjalny zawór doprowadza do worka tlen z dodatkowej niewielkiej butli, nasycając ponownie powietrze tlenem, tym samym umożliwiając swobodne oddychanie. Początkowo rebreather trafił do nurków, na pokłady okrętów podwodnych jako aparat ucieczkowy na wypadek zatopienia i do kopalń, gdzie właściwie do dzisiaj wynalazek ten jest wykorzystywany przez ekipy ratunkowe. Dopiero gdy sprawdził się w tych niegościnnych środowiskach, zaczął być używany przez straż pożarną. Był to sprzęt drogi i choć zasada jego działania wydaje się w zasadzie prosta, to był skomplikowany w obsłudze. Nieumiejętne wzbogacanie tlenem mogło doprowadzić do hiperoksji przy zbyt wysokim nasyceniu powietrza tlenem lub hipoksji przy zbyt niskim. Oba stany, czyli zbyt duże wysycenie krwi tlenem i zbyt niskie wysycenie krwi tlenem, są stanami niebezpiecznymi dla zdrowia. Ponadto stosowane w filtrze związki w wypadku kontakty z wodą tworzą substancję żerącą. No, w przypadku strażaków, którzy wodą zwalczają ogień, jest to niezwykle niebezpieczne. W 1914 roku firma C.B. Gorman & Company wypuściła na rynek oddycharkę Proto. Zostaje ona szybko zaadaptowana na potrzeby straży pożarnej właśnie. Uzupełnieniem zestawu w tym wypadku są gogle i zatyczka na nos. Choć zestaw jest ciężki, to zapewnia odpowiednią mobilność i co ważne, może działać ponad godzinę, zależnie od wielkości butli z tlenem. Wkrótce wynalazek kopiują inne firmy i powoli rozpowszechnia się on po różnych krajach. Podlega ciągłym modyfikacjom i utrzymuje się w użyciu niemal do początku lat 90. w strażach pożarnych, zwłaszcza w krajach byłego bloku wschodniego. W czasie II wojny światowej powstaje modyfikacja rebreathera zwana jako Hemox. Jest to pierwszy aparat, który również produkuje tlen. Wykorzystuje się w nim jako materiał filtracyjny ponad tlenek potasu, KO2. Nie tylko odfiltrowuje on dwutlenek węgla, lecz jak już wspomniałem, produkuje, wydziela tlen. Hemoksy również zyskują pewną popularność. Co ciekawe, od chwili wynalezienia w czasie II wojny światowej do 2001 roku stanowiły podstawową ochronę dróg oddechowych u strażaków na pokładach okrętów US Navy, kiedy to rozpoczęto wymianę na SCBA, czyli Self-Contained Breathing Apparatus. Wynalazek, który zrewolucjonizował aparaty ochrony dróg oddechowych i używany jest do dziś. A było to tak. Trwała II wojna światowa. przenieśmy się na chwilę do Francji pod niemiecką okupacją. Jest rok 1942. Porucznik marynarki Jacques-Yves Cousteau wraz z inżynierem Emilem Gagnon opracowują rewolucyjny aparat do nurkowania. Pewnie o nim słyszeliście. Aqualung, czyli w wolnym tłumaczeniu wodne płuca. Wynalazek składa się z butli ze sprężonym powietrzem, automatu oddechowego, czyli reduktora, oraz giętkiego przewodu łączącego butlę z automatem. Rozwiązanie po pierwsze tanie, stosunkowo lekkie i co ważne upowszechni nurkowanie, które stanie się sportem. Zauważyliście, jak większość wynalazków związanych z ochroną dróg oddechowych wiąże się z nurkowaniem? W otoczeniu zarówno wody, jak i dymu człowiek nie jest w stanie oddychać powietrzem atmosferycznym. Musi odseparować się i zapewnić sobie możliwość oddychania. Aqualung ulega ciągłym modyfikacjom. Aż w 1963 roku zostaje po raz pierwszy zaadaptowany na potrzeby straży pożarnej. Przez kolejne lata zwiększa się pojemność butli z powietrzem, powstają pierwsze aparaty nadciśnieniowe, czyli takie, w których masz już powietrze w masce i w zasadzie nie musisz go siłą wyciągać z butli. Daje to jeszcze dodatkową korzyść, ponieważ w wypadku niewielkich nieszczelności maski nie pozwala dostać się toksycznym substancjom do jej wnętrza. Powstają też pierwsze systemy łączności zintegrowane z pełnotwarzowymi maskami, a butle zaczynają być wykonywane z kompozytów. Ten rodzaj ochrony dróg oddechowych staje się standardem w strażach pożarnych na całym świecie. Cały czas jest on ulepszany. Polepsza się jego ergonomię, stosuje się coraz lepsze materiały. Na pewno nie jest to koniec rozwoju SCBA. Właściwie mógłbym na tym zakończyć, ale pozwolę sobie opowiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, która po zamachach z 11 września 2001 roku na World Trade Center w Nowym Jorku i na Pentagon w Waszyngtonie zaczęła zyskiwać na popularności. Jak pamiętacie, wspomniałem o tym, że śmierć w trakcie pożaru najczęściej jest spowodowana toksycznymi produktami spalania. Dlatego, by zwiększyć szanse ratunku, opracowano tzw. smoke hood, czyli kaptury ucieczkowe. Jest to kaptur wykonany z materiałów trudnopalnych z wizjerem, wyposażony w filtr dający minimum 15-minutową ochronę przed toksycznymi gazami przemysłowymi oraz dymem i właśnie toksycznymi produktami spalania. Co ważne, łącznie z tlenkiem węgla. Zasada działania jak w maskach przeciwgazowych, czyli idea, która zasadniczo nie sprawdziła się w straży pożarnej, jest nadal żywa i pozwala dokonać samoratowania osób uwięzionych w budynkach zadymionych. Pozwala ratować się z zadymionych pomieszczeń. Gdy byłem mały, uwielbiałem bajki o strażaku Samie. Myślę, że jak większość dzieciaków dorastających w latach 90. Chodzi o te wersje jeszcze z lat 80. Sam w tych pierwszych sezonach nie chronił dróg oddechowych przed dymem. Choć powinien. Dziś, gdy oglądam uspółcześnioną animację komputerową z córką, bajkowi strażacy noszą już SCBA. Fantastycznie. Pokazuje to, jak ważna jest ochrona dróg oddechowych już tym najmniejszym. Jak widzicie, sprzęt ochrony dróg oddechowych wciąż się zmienia. Ulega ciągłym modyfikacjom. Firmy prześcigają się w coraz to nowocześniejszych rozwiązaniach. Ciężko dziś powiedzieć, co przyniesie przyszłość. Niemniej, strażacy wciąż będą z narażeniem własnego życia nieść pomoc osobom dotkniętym przez pożary i katastrofy. Choć wielu z nich twierdzi, że to tylko praca, należy im się ogromny szacunek i wdzięczność za wybranie takiej drogi w życiu. Chylę czoła i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Trzymajcie się ciepło, cześć!